Dziękuję za obywatelstwo, za zaproszenie mnie do tej usługi. No nie czuję się tutaj dobrze w tej roli, bo widzę braci, którzy zdecydowanie lepiej się do tego nadają. No ale jeśli jest taka potrzeba i obywatelstwo wyrażają takie życzenie, to nie sposób odmówić. Na wstępie, zanim do tematu, chciałbym przekazać pozdrowienia, bo takie upoważnienie otrzymałem do tego,
żeby
braterskie wam przekazać, a mianowicie jest to pozdrowienie z naszego zboru lokalnego.
Wiesz co, powyłączają, albo nie umieją tej aparatury.
Dziękuję za kolegę. Ten osób z naszego zboru, które dzisiaj uczestniczyły w tej naszej społeczności. Oprócz braterstwa z naszego zboru, to chcę powiedzieć, że szczególne pozdrowienia przesyła moja żona, która w tamtym roku była tutaj ze mną, a w tym roku dzieci są z nami, czy ze mną, czy z tatą, a żona Natalia została dzisiaj w domu, bo mamy tam różne sporządka i obowiązki takie, że ktoś musi niestety w domu pozostać. Także oni wszyscy życzą nam błogosławieństwa Bożego. Dlatego, że również skorzystają z tej naszej dzisiejszej społeczności. Brat, dziękuję. Brat Mirek, czyniąc wprowadzenie, powiedział o ustach Bożych. I my dzisiaj też w pewnym momencie dotkniemy tego, tych ust Boga, które do nas przemawiają. Generalnie cały temat jest skierowany do tego, czy w tą stronę, żebyśmy zastanowili się dzisiaj nad Pismem Świętym, nad Biblią. Temat, który postanowiłem dzisiaj braterstwu przekazać, jest oparty na pewnym wydarzeniu, które zapisane jest oczywiście na kartach Biblii. Myślę, że jedną z takich dobrych metod przekazywania pewnych myśli, pewnych nauk, metod, które powodują, że słuchacze są bardziej zainteresowani, potrafią bardziej skupić uwagę i sobie pewne rzeczy jakoś poukładać, to jedną z takich metod jest oparcie tematu na jakiejś ilustracji. No i w tym przypadku tak postanowiłem, że temat oprę na pewnej ilustracji, na pewnej historii zapisanej w Piśmie Świętym. No oczywiście, że jeśli dzisiaj zgromadziliśmy się tutaj po to, by skupić nasze myśli na Biblii, no bo Biblia jest dzisiaj takim przewodnim tematem, który nas tutaj jednoczy, który nas tutaj zgromadził, no to oczywiście jasnym jest, że chciałbym, abyśmy nasze rozważania dzisiejsze właśnie oparli na Biblii. I zajrzyjmy teraz do Pisma Świętego. Otwórzmy sobie Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 8. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział 8. I na początku przeczytajmy sobie wersety od 26 do wersetu 31. I czytamy. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: stań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś odpowiedział: jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. Temat naszej godziny, pierwsza część naszego spotkania tutaj brzmi: zrozumieć pismo. zrozumieć Pismo. Czy my dzisiaj nie czujemy się czasem tak jak ten Etiopczyk? Czy my czasem nie odczuwamy pewnego niedosytu, gdy czytamy słowa zapisane na kartach Biblii? Czy zdarzają się takie sytuacje, że czegoś nie rozumiemy? Myślę, że niektórzy z nas odczuwają to częściej. A inni, którzy może w szkole Chrystusowej nabyli więcej wiedzy, takich momentów mają mniej. Ale na pewno każdy z nas zna to uczucie. I chociaż mamy otwarte umysły i olbrzymie pragnienie poznania, zdarza się, że czytając Biblię nie rozumiemy niektórych kwestii, nie rozumiemy znaczenia pewnych jej fragmentów. I wtedy przydałby się koło naszego boku taki Filip. Oczywiście Etiopczyk nie potrzebował żadnej pomocy do tego, by czytać Pisma. On był człowiekiem wykształconym. To był urzędnik boski na dworze królowej. Musiał być inteligentny, skoro posługiwał się innym językiem, potrafił czytać Pisma. Jego pierwszynka
do Jerozolimy
wskazuje na to, że nie tylko miał kontakt z religią Żydów, ale był żywo zainteresowany tym, w co wierzyli Żydzi. Dostrzegał Boga.
Pani z Ameryki włączyła i pani tu będzie nam.
Czytaliśmy, on tam przybył po to, żeby się modlić, czyli był człowiekiem pobożnym. Według takiego nakazu, moglibyśmy powiedzieć, nauczycieli żydowskich, podróżny, który podróżował sam, bez towarzystwa innych osób,
tak,
związany do tego, by w tej podróży czytać Pisma i to robić na głos. Jak widzimy,
i ktoś tam mówi.
Taki urzędnik zastosował się do tego, co mogłoby wskazać, że w jakimś
sposobu
identyfikował się z pewnymi zarządzeniami, które dotyczyły Izraelitów.
Mówisz,
i mamy jeszcze jeden ważny szczegół. On był eunuchem. Eunuchowie nie byli, moglibyśmy powiedzieć, w pełni akceptowani, zwłaszcza prozelici. Nie przyznawano im pewnych przywilejów należących do społeczności żydowskiej. Nie trudno nam sobie wyobrazić, jak on się musiał czuć wśród tak nastawionych Żydów. A mimo to identyfikował się z nimi jako wyznawca Boga Jehowy. Gdy wybierał się w tę podróż, być może miał taki już zdefiniowany cel. My możemy przeczytać, że on w drodze powrotnej z Jerozolimy zajął się studiowaniem, czytaniem proroctwa. Prawdopodobnie podczas pobytu w Jerozolimie zakupił taką kopię manuskryptu jednego ze świętych proroków Boga, proroka Izajasza. W tym czasie takie księgi miały olbrzymią wartość i to było, posiadanie takiej księgi musiało być przywilejem tylko wąskiej grupy ludzi. Pomyślmy, jak kosztowna musiała być ta księga, jak kosztowny musiał być to skarb, którym zdysponował ten Etiopczyk. On musiał być bardzo spragniony wiedzy pochodzącej z księgi. Ale chcemy powiedzieć i położyć nacisk, że nie tylko o wiedzę tutaj chodziło. Taki przykład powiem. Jeśli my otrzymujemy od kogoś list, powiedzmy, że byłby to list od ukochanej nam osoby. No i otrzymujemy taki list i co robimy? W kieszeń ten list i idziemy do domu i odkładamy go gdzieś na półkę. Czy tak, tak byśmy postąpili? No myślę, że nie. Jeśli byśmy wyciągnęli z naszej skrzynki taki list, to zaraz byśmy chcieli go otworzyć i czytać. Moglibyśmy iść z tym listem, potrącając po drodze różne przedmioty, innych ludzi, ale chcielibyśmy dowiedzieć się, co ta ukochana osoba do nas napisała. Jak czytamy taki list, to czujemy się tak, jakby ten autor listu stał koło nas i do nas bezpośrednio mówił. Etiopczyk czytał go, ten manuskrypt, będąc w drodze. Pomyślmy o tym, że on nie podróżował tam Intercity, czy może bliższą wam Lufthansa. Było zupełnie inne warunki. On podróżował po wyboistej, dziurawej drodze w drewnianym wozie. Musiał być zafascynowany tym, co czytał. On miał do dyspozycji tylko fragment pism. Czytał proroctwo Izajasza. Ale powiedzieć, że czytał, to trochę mało. On czytał i starał się zrozumieć to, co czytał. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że studiował pismo. Łukasz, gdy pokazuje nam w Księdze Dziejów Apostolskich to wydarzenie, to tak jakby zwraca naszą uwagę na pewną różnicę pomiędzy czytaniem Biblii, a jej rozumieniem. Zachodzi więc pytanie, czy Pan Bóg, widząc nastawienie, widząc postawę tego Etiopczyka, jego pragnienie poznania pism, nie wynikające tylko i wyłącznie z chęci zaspokojenia własnej ciekawości, ale z prawdziwej pobożności, nie mógł mu w jakiś sposób cudownie udzielić wytłumaczenia tego, co czytał? Pamiętajmy, że to wydarzenie miało miejsce w czasie, gdy klasa Łazarza, który wcześniej leżał u wrót bogacza, została przyjęta na łono Abrahama jako jego dzieci przez wiarę. Do tej klasy, jak wiemy, należeli Korneliusz, ale do tej klasy również należeli Samarytanie, którym głosił Filip. Samarytanie, którzy byli świadkami pewnych cudów, które w tym czasie pomiędzy nimi dokonał Filip. Do tej klasy została teraz skierowana Ewangelia. I do tej klasy również zalicza się nasz Etiopczyk. Czy w tym przypadku Pan nie mógł cudownie otworzyć jego umysłu i objawić mu swoją prawdę? Zadałem to pytanie, ale od razu powiem tak przewrotnie, że to jest źle zadane pytanie. To jest źle zadane pytanie, bo Pan w cudowny sposób dał mu zrozumieć naukę płynącą z proroctwa. W cudowny sposób. Ale ten cud nie polegał na tym, że bezpośrednio objawił mu znaczenie tego, co czytał. Pomoc, jaką dał Etiopczykowi, wydaje się być całkiem normalna i z naszego punktu widzenia jako ludzi naturalna. Posłał przecież do niego innego człowieka. Innego, ale musimy powiedzieć bardzo zacnego. Filip był ewangelistą. Jednym z siedmiu diakonów wyznaczonych pierwotnie w zborze w Jerozolimie. To był Boży sługa, który wcześniej mocą Ducha Świętego, jak powiedziałem, czynił cuda pomiędzy Samarytaninami. Etiopczyk nie miał jednak jakichś cudownych błysków objawienia, tylko otrzymał opatrznościowo doprowadzonego do niego pielgrzyma, człowieka, który wyjaśnił mu znaczenie proroctwa. No to gdzie jest ten cud? Pan w cudowny sposób, podkreślam, w cudowny sposób poprzez swojego anioła wysyła do niego Filipa. Wysyła Filipa na drogę, mówi, idź tam na tą drogę, na południe. W wersecie 26 czytamy, a anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań, idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. My dzisiaj nie wiemy, na czym polegało to ten zwrot, rzekł Pan. Ale na pewno fakt, że on poszedł na tą drogę, oznacza, że zrozumiał to polecenie, które rzekł Pan. To nie jest, drodzy, zwyczajna sprawa, kiedy Duch Boży, Święty Duch, bezpośrednio wpływa na człowieka. W wersecie 29 czytaliśmy, i rzekł Duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Czy nie zauważamy tutaj pewnego specjalnego potraktowania, cudownego potraktowania? Pan mu wskazuje, idź na tą drogę, a jak już jest na tej drodze, to mówi, widzisz ten wóz? Idź, podejdź tam do niego. Dostrzegamy, że Pan w cudowny sposób wzbudził narzędzie odpowiednio przygotowanego do tego człowieka, by ten pomógł innemu człowiekowi w zrozumieniu Pisma. Ewangelista Filip był więc sługą Bożej opatrzności. Pan Bóg przygotował go do tego, by był pomocą dla Etiopczyka. Nie cudownie otworzył jego umysł. Nie o to chodzi. Cudownie został przygotowany, ale samo otworzenie umysłu Etiopczyka nie było takie cudowne. Żaden podobny do tego człowieka, do Etiopczyka, szczery, pragnący poznać prawdę, poszukiwacz, nie będzie pytał, gdy Pan mu pośle takie ludzkie narzędzie, czy ty jesteś faryzeuszem? Czy ty jesteś kapłanem? Czy jesteś nauczonym w piśmie? A może jesteś wyuczonym w seminarium? A najlepiej to już jakbyś był doktorem teologii. Czy taki człowiek, który ma szczere pragnienie, będzie pytał o to najpierw, no ale kim ty jesteś, że mi tutaj będziesz opowiadał o Bogu? Myślę, że nie. W tym przypadku nie ma znaczenia ani pochodzenie, ani wykształcenie, ani status społeczny. Kolejny przykład. Dzisiaj źródłem przekazu, takim bardzo popularnym, stał się internet. Gdy jakiś czas temu, no parę lat temu, przygotowywałem podobny temat, no to powiedziałem, że internet to jest takie wspaniałe źródło informacji, gdzie możemy znaleźć informacje, które nas interesują, ale w taki uszeregowany sposób, że informacja w internecie to jest taka czasem jasno podana, no jak czegoś konkretnie szukamy, to możemy tam konkretnie takie myśli odnaleźć. Ale muszę powiedzieć, że dzisiaj uważam, że nie miałem wtedy racji. No dlaczego? Bo chociaż przekaz z internetu zdaje się być jasny i często zrozumiały, to przy tym jest często sprzeczny sam ze sobą. Powiem to na przykładzie dzisiejszej sytuacji. Wielu ludzi sięga do internetu i tam poszukuje informacji na temat tego, szczepić się czy się nie szczepić. No i jedni jak wyczytają jakieś tam wywody, idą się szczepić. Ale inni, którzy do tego samego internetu sięgają, znajdują autorytety, które mówią, nie, szczepić się nie wolno. Bo szczepionka to jest sposób na to, żeby część ludzi usunąć. Jest ludzi za dużo, nie szczepcie się. Są i tacy. No i trudno tutaj konfrontować, kto ma rację. Bo zawsze będzie można powiedzieć, i tu powiem teraz takie popularne dzisiaj słowo, że jak ktoś ci powie, że coś tam wyczytał w internecie, to mu możesz zawsze powiedzieć, to jest fake news. Ale nie taka jest Biblia. Biblia dzisiaj nie jest skierowana do wszystkich ludzi. I musimy powiedzieć, że nie wszyscy też dzisiaj potrzebują w swoim życiu Biblii. Trzeba mieć odpowiednio nastawiony umysł. Trzeba mieć odpowiednio przygotowane serce, grunt w sercu, by poznać naukę biblijną. Ale też trzeba mieć pełną wiarę w to, że Bóg jest autorem Biblii. Że Biblia jest Jego listem do nas. W przeciwieństwie do internetu, gdzie, jak powiedziałem, panuje zamieszanie, to możemy jasno powiedzieć, że w przypadku Biblii mamy Boga, absolut, który jest jej autorem, któremu całkowicie wierzymy. W Biblii, w internecie informacje pochodzą z różnych źródeł, które trudno nam sprawdzić. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, że Pan Bóg, gdy przekazywał swój list do ludzi, to przekazał go za pośrednictwem właśnie człowieka. Powoływał ludzi, którzy spisywali te myśli, które Pan Bóg chciał nam przekazać. No i musimy powiedzieć, że szatan taką podróbkę przez internet zrobił, bo szatan też posługuje się ludźmi. On też powoduje zamieszanie, czy też, on powoduje zamieszanie, Bóg nie powoduje zamieszania. On powoduje zamieszanie, bo on działa w ten sposób, że troszkę tam prawdy w internecie poda, ale przy okazji przemyci sporo błędów. Nie tak jest z Biblią. Ja nie chcę przez to powiedzieć oczywiście, że technologia to jest coś złego i to pochodzi od szatana, absolutnie nie. Bo wierzę i myślę, że wy również wierzycie w to, że kiedyś ta technologia w doskonałych warunkach będzie nam kiedyś służyła do tego, byśmy poznawali świat, byśmy odkrywali pewne nowe rzeczy, o których dzisiaj nawet nie mamy pojęcia. Do tego prawdopodobnie będzie służyła ta technologia. Nasz Etiopczyk był wewnętrznie przekonany, że proroctwo, które czyta, pochodzi od Boga. Miał silną wiarę, ale czegoś mu brakowało. To coś, czego mu brakowało, to wyrozumienie tego, co czytał. On szukał potwierdzenia swojej wiary w tym, co czytał. Dzisiaj ludzie nie rozumieją, czym jest właściwie pojęta wiara. Nie rozumieją tego, że wiara zawiera w sobie dwa podstawowe elementy. Że trzeba być przekonanym do tego, w co się wierzy, czyli poznać to, w co się wierzy, no i później przyłożyć do tego swoje uczucia. Dla ludzi dzisiaj wiara to często jest tylko i wyłącznie tradycja. Tradycja, w której przecież nie trzeba w ogóle analizować. Choć czasem wydaje się nielogiczna. Odklejona w ogóle od Biblii. Wielu ludzi o tym wie. Dla niektórych niektóre elementy tradycji są nawet śmieszne. No to ją praktykują, a dzisiaj już często tylko tolerują. W ich przekonaniu Pismo Święte zostało napisane i skierowane tylko i wyłącznie do teologów. Niech oni się zastanawiają, niech oni tam poszukują tej prawdy. Nas to nie dotyczy. Tak mówisz. Paradoksem, drodzy, jest fakt, że wielu ludzi mówi, że wierzy w nim, ale nigdy jej nie trzymali w rękach. Mówią, że wierzą w Biblii, ale nie posiadają jej. Są tacy, którzy ją w domach posiadają, ale wcale z niej nie korzystają. Ale wśród nich są również tacy, którzy korzystają, próbują dojść do tego, co tam jest napisane, a zauważmy, jakie zamieszanie wśród nich jest. Wielu mogłoby w takim razie powiedzieć, że ta historia o Etiopczyku kieruje nas do takiej myśli, że w takim razie nie ma po co zastanawiać się nad Biblią, nie ma sensu indywidualnego zastanawiania się nad nią, po co ją czytać, skoro jest tak napisana, że nie można jej zrozumieć. Jeśli każdy z nas będzie ją interpretował po swojemu, to ten obiektywny, zamierzony przez Pana Boga przekaz przestanie mieć swoje znaczenie. Ale nie taka lekcja. Nie o taką myśl tutaj chodzi. Nie taka lekcja ukryta jest w tym zdarzeniu. Nie chodzi przecież o to, by kogokolwiek zniechęcić do czytania Biblii. Popatrzmy, Etiopczyk czytał i starał się zrozumieć to, co czyta. Przeczytajmy sobie kolejne wersety z tego 8 rozdziału, 32 do 35. Wersety 32 do 35. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzeże, tak nie otwiera ust swoich. Po poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż powie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Zdaje się oczywistą sprawą, że gdy Etiopczyk przebywał w Jerozolimie, to musiał słyszeć coś na temat Pana Jezusa, na temat zdarzeń z tym związanych, które przecież nie tak odległe, to wszystko się wydarzyło z tego czasu, kiedy on tam był. Z faktu, że nie był uprzedzony, gdy Filip mu zaczął tłumaczyć, domniemujemy, że gdy był w Jerozolimie i słyszał informacje na temat Jezusa, być może nie były to informacje skrzywione przez nauczonych w piśmie, bo pamiętajmy o tym, że oni chcieli wszelkimi możliwymi sposobami dezawuować postać Pana Jezusa. Pomyślmy, jak on musiał być szczęśliwy, gdy dzięki posłudze Filipa zrozumiał, kogo dotyczyły te słowa, które żeśmy teraz przeczytali. Jak musiał być szczęśliwy. To nie był tylko sukces jego intelektu, zaspokojenie ciekawości. Jego serce w tym momencie zaczęło bić dla Jezusa. I co zrobił? Od razu chciał się poświęcić Bogu. Przeczytajmy kolejne wersety, werset 36 i 38. 37 pominiemy, ponieważ on nie znajduje się w najstarszych manuskryptach. Więc 36 i 38. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj Filip i eunuch do wody i ochrzcił go. Wystarczył ten mały, ale jakże ważny fragment pism, by na jego podstawie Otworzony został wzrok duchowy tego Etiopczyka. Bóg nie uczynił tego w jakimś nadprzyrodzonym objawieniu. On to uczynił w naturalny sposób. Posłużył się ludzkim posłańcem, ludzkim aniołem, który wyłożył mu to proroctwo. Czy Pan Bóg dzisiaj nie postępuje podobnie z tymi, którzy postępują tak jak ten Etiopczyk? Czy Pan nie działa podobnie w stosunku do tych, którzy mają wiarę w Boże objawienie, którzy mają odpowiednie usposobienie, dobre uczucia, ale brak im zrozumienia prawdy? Przez cały tek Ewangelii Pan posyłał i do dzisiaj posyła do ludu Bożego takich Filipów. Czasem są to fizyczni ludzie, ale często jest to spuścizna, jaką pewni wybitni ludzie po sobie pozostawili. I chciałbym w tym momencie zwrócić naszą uwagę na pewną taką szczególną grupę ludzkich posłańców, którzy do dzisiaj pomagają zrozumieć nam treść Biblii. Przypomnijmy sobie historię Mojżesza i zajrzyjmy teraz do 4 Księgi Mojżeszowej, do 12 rozdziału. 4 Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 6 do 8. I rzekł Pan: słuchajcie moich słów, jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie, lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze mojemu Mojżeszowi? Bóg przez swoich proroków informował Izraela. Czytaliśmy, że czynił to przez widzenia i przez sny. Jednak tylko z jednym mężem Bożym rozmawiał z ust do ust, nie w zagadkach. Jasno z nim rozmawiał. Te słowa, które żeśmy przed chwilą przeczytali, to były słowa, które były skierowane do Aarona i do Miriam, którzy byli niezadowoleni z tego, że Mojżesz wziął sobie za żonę Seforę, uszywkę, nie Izraelitkę. Przeciwko niemu zaczęli występować. No jak czytamy tę historię, to okazuje się, że początek tego konfliktu wziął się z pewnych nieporozumień w kręgu rodzinnym, ale w finale oni zaczęli występować przeciwko Mojżeszowi jako przeciwko przedstawicielowi Boga. W tej historii Mojżesz przedstawia naszego Pana, a Aaron, który występował w imieniu Mojżesza, przedstawia członków maluczkiego statka, tych bardziej wybitnych, tych bardziej elokwentnych. Natomiast Sefora, jego żona, uszywka, nie Izraelitka, przedstawia mniej zdolnych, i czasem pogardzany przez innych, głównie przez siostrę Mojżesza, przez Miriam, która później, jak wiemy, została dotknięta trądem, czym przedstawia członków Wielkiej Kompanii. Przekazywanie informacji Mojżeszowi, tak jak już powiedziałem wcześniej, następowało z ust do ust. Co moglibyśmy na ten temat powiedzieć? Brat Mirek powiedział o tym, że usta mają dwie wargi. To jest trochę inne wytłumaczenie ust Boga. A teraz rozmawianie Mojżesza usta w usta, usta do ust. Jak to byśmy zdefiniowali? W tym przypadku ustami Mojżesza byli pewni wybitni ludzie, którzy powołani zostali przez Boga. To byli członkowie gwiezdni. Ale z ust do ust, to gdzie te drugie usta? Pan Jezus za pośrednictwem członków gwiezdnych porozumiewał się, wykorzystywał ich, a z drugiej strony Pan Bóg przez usta, przez Biblię przemawiał do nich. To była ta rozmowa usta do ust. Oczywistym jest, że dzisiaj tych narzędzi, tych ludzi, którzy byli tymi ustami, dzisiaj już między nami nie ma. Oni są w niebie. To są potężne istoty duchowe, które być może, myślę, że dzisiaj tutaj z góry spoglądają na nas. Jednak spuścizna, jaką po sobie pozostawili, podczas gdy Pan ich wykorzystywał jako źródło prawdy dla swojego Kościoła, to ta spuścizna dzisiaj przemawia do nas. I dzięki temu, co oni po sobie zostawili, my możemy rozumieć Biblię. Tylko oni mieli przywilej bezpośredniego studiowania Biblii. W Księdze Objawienia mamy pewne poselstwo skierowane do siedmiu kościołów. No i co tam czytamy? Do anioła zboru w Efezie napisz. Do anioła zboru w Smyrnie napisz. Do anioła zboru w Pergamonie napisz i tak dalej, i tak dalej. Pan mówi do anioła, nie do zboru. Poprzez anioła informuje zbór. Poprzez właśnie tych szczególnych ludzi, których my nazywamy członkowie gwiezdni. Skoro, jak wierzymy, Pismo Święte zostało napisane pod natchnieniem, to musimy powiedzieć, że zrozumienie jego musi być też inspirowane przez Pana Boga. Bóg wybierał narzędzia, których używał do tego, by one tłumaczyły nam zawiłe pewne kwestie, których bez nich byśmy wcale nie rozumieli. Prawdy, które te narzędzia podawały, są dla nas zrozumiałe. Były tak przekazane, że my dzisiaj z nich jesteśmy w stanie bez większych problemów korzystać. Ale byli też tacy, którzy byli uzurpatorami, którzy chcieli występować w imieniu Boga, chociaż Bóg ich tego nie do tego wcale nie upoważnił. Tacy podawali pewne nauki. No ale pomyślmy, gdybyśmy chcieli teraz logicznie przeanalizować doktrynę tak zwanej Trójcy Świętej. Tam jest jedno wielkie zamieszanie. To nie jest język Boga. Nie tak Bóg objawiał pewne prawdy. Czytaliśmy, że Pan powoływał również innych, którzy mieli sny i widzenia, którzy na bazie członków, na bazie nauk, które podawane były przez członków gwiezdnych, podawali też inne, pomocnicze nauki. Moglibyśmy tutaj wymienić kilka postaci, to byli pielgrzymi, a w niektórych przypadkach również lokalni bracia starsi. Na pewno znane z nazwiska przynajmniej są nam postaci Jana i Mortona Edgara. Oni podali wiele szczegółów chronologicznych na podstawie piramidy. Takim jednym z takich był również brat Barton, który podobnie jak nasz Piotrczyk z naszej historii, tej podstawowej, również zastanawiał się nad proroctwem Izajasza i tam głównie nad 18 rozdziałem się zastanawiał, co znalazł proroctwo, które dotyczyło Stanów Zjednoczonych. Jeszcze innym bratem, który no tak swojsko nam nosi polskie nazwisko, to był brat Władysław Budny. Jego niektórzy może znają jako Walter. I ten brat również zrozumiał pewną bardzo ważną naukę, naukę o restytucji, o zagubionym groszu. Także musimy powiedzieć, że byli również inni, którzy pomagali w zrozumieniu nauk tym wybitnym jednostkom. Oni wszyscy, zarówno ci, którzy mieli sny i widzenia, jak i ci, którzy rozmawiali usty w usty z Bogiem, to oni wszyscy dla nas są takim Filipem, którego w cudowny sposób przygotował Pan Bóg. Nie cudownie podał nam prawdę, otworzył nasze umysły, tylko w cudowny sposób przygotował narzędzia, które pozwoliły nam na to, byśmy te prawdy mogli zrozumieć. Dzięki naukom, jakie Pan przez te ludzkie narzędzia podał, odpowiednio usposobieni ludzie, tacy, którzy mają otwarte umysły, którzy mają do tego odpowiednio przygotowane serca, którzy są pozbawieni uprzedzeń i wierzą w Pana Boga, w to, że Biblia jest Jego przekazem, są w stanie czytać Biblię ze zrozumieniem. Należy pamiętać jednak, że tylko Biblia jest pismem natchnionym. Natomiast wszystkie inne pomoce, różnego rodzaju podręczniki, już takimi nie są. I one nie mogą zastąpić czytania Biblii. My, gdy zgromadzamy się na studium biblijne, to czasem tak odruchowo mówimy, no będziemy dzisiaj badali taki albo taki artykuł. Powinniśmy raczej powiedzieć, będziemy się zastanawiali nad Biblią przy pomocy podręcznika albo przy pomocy pewnego artykułu. Podam kolejny przykład i odniosę się do brata Mirka. Bo brat Mirek lubi organizować wycieczki. To chyba wszyscy wiemy o tym, że tak jest. No i domyślam się, że przed każdą taką wycieczką brat Mirek szuka różnych informacji na temat miejsc czy zdarzeń, które z tymi miejscami są związane. Jeśli zwiedza się jakieś znane miejsce historyczne, to oczywiście można posłużyć się mapą, można posłużyć się przewodnikiem. Jednak studiowanie mapy albo tylko studiowanie przewodnika nigdy nie zastąpi wycieczki, tego faktycznego odwiedzenia tego czy tamtego miejsca. Ale oczywiście takie zapoznanie się z przewodnikiem może spowodować to, że zrozumiemy znaczenie niektórych miejsc, będziemy wiedzieli, co tam się w tych miejscach zdarzyło, kto tam był. Jeśli weźmiemy mapę, to będziemy wiedzieli, jak tam dotrzeć, bo bez mapy byłoby trudno. Czasem może być tak, że powiedzmy na naszej drodze, czy odwiedzamy jakieś miejsce, stoi jakiś kamień, o którym byśmy powiedzieli, no, zwykły kamień. Ale jeśli na przykład przeczytamy w jakimś przewodniku, że z tym kamieniem wiąże się jakaś historia, albo jest to bardzo znane, czy ważne miejsce historyczne, zupełnie inaczej postrzegamy ten kamień. Chcemy powiedzieć w ten sposób, że samo czytanie takich pomocy jest niczym, albo prawie niczym, jeśli nie jest powiązane ze zwiedzaniem, z obejrzeniem na żywo. Tak jest z czytaniem Biblii. Bez Biblii analizowanie różnego rodzaju literatury, tomów, nie ma żadnego sensu. Jest jeszcze jedna kwestia związana z tym tematem, którą dostrzegamy w rozważanej przez nas historii. Pan Bóg mógł skierować kroki Etiopczyka bezpośrednio do apostołów, którzy przebywali w Jerozolimie. Kto jak nie oni najlepiej by mu wytłumaczyli, co oznaczają te słowa, które czytał u Izajasza. Jednak dopiero gdy on wracał z Jerozolimy, Pan opatrznościowo powołał Filipa, żeby mu otworzył duchowe oczy, żeby dopiero wtedy zrozumiał to, co jest tam napisane o Panu Jezusie. Pomyślmy, że gdyby usłyszał wcześniej, a poszedłby, czy znalazłby się w towarzystwie faryzeuszy nauczonych w piśmie, to mogłoby zajść takie zdarzenie, że oni by go próbowali przekonać o tym, że ta sprawa z Jezusem to była wielka mistyfikacja, to wszystko było wymyślone przez tych jego uczniów, którzy za nim chodzili. Pan otworzył jego oczy wyrozumienia w drodze z Jerozolimy. Jak ważnym więc jest odpowiedni czas, kiedy Pan daje prawdę. Myśmy przyzwyczaili się do takiego określenia, do takiego sformułowania prawda na czasie. Prawda podana w odpowiednim do tego momencie. Niekiedy umyka nam znaczenie niektórych wersetów, które wydają się dosyć proste, oczywiste. Pojawia się wiele pytań, ale tak było też wśród apostołów. Przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 18 rozdział. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 31 do 34. A wziąwszy z sobą 12, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, i zelżą, i opływają. A obliczowawszy zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie rozumieli i było to słowo zakryte przed nimi i nie wiedzieli, co mówią. Pan mówi do nich wprost, a oni nie rozumieją. Oni spodziewali się tego, że razem z nim będą wyswobadzać Izraela spod panowania pogańskiego Rzymu, że Izrael będzie rządził wśród narodów. A Pan mówi o jakimś tam zdarzeniu, że go wydadzą. Nic nie rozumiesz. Tu jest taka pewna ciekawa figura. Trzy razy jest to samo powiedziane. I oni nic z tego nie rozumieli. Po pierwsze. Po drugie, było to słowo zakryte przed nimi. W sensie powiedziane to samo, tylko innymi słowy. I jeszcze raz. I nie wiedzieli, co mówiono. Jaki musiał być ich stan, ich umysłu, stan ich wiedzy, że te słowa do nich nie docierały. Ale oczywiście Pan nie pozostawił ich w takiej niewiedzy. Jak przyszedł odpowiedni na to czas, to im wyjaśnił. Zobaczmy również Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 2 wersety, 44 i 45. Dwudziesty czwarty rozdział, 44 i 45. I potem rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi wypełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u prorokach, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wtedy dopiero dotarło do nich to, co mówił wcześniej do nich Pan, gdy jeszcze był między nimi. Kilkaset lat temu Pan pobudził pewnego człowieka, Marcina Lutra, by przekazał kolejnym pokoleniom ważną informację, również i nam. Informację, która była zapisana na kartach Biblii, ale do pewnego czasu była zakryta, niezrozumiała. Czy to oznacza, że przed Lutrem nie było takich ludzi, którzy byliby w stanie to zrozumieć, albo że tylko Luter był spośród nich najlepszy? Pan go użył w odpowiednim czasie. W odpowiednim czasie rzucił pewne światło. Byśmy wszyscy dzisiaj również rozumieli tę przepiękną naukę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Ta nauka w odpowiednim czasie została objawiona, oczyszczona z błędów średniowiecza. Brat Mirek dzisiaj powiedział o tym, że ta data jest bardzo znamienita dzisiejsza, 31 października. Ale 31 października to był również dzień, kiedy Luther przybił 95 tez na drzwiach kościoła w Wittenberdze. To dzisiaj jest 504 rocznica tego faktu. Pan posłużył się Lutrem do tego, by rozpocząć wśród chrześcijan dzieło reformacji. Dzięki pomocy Filipa Etiopczyk zrozumiał, o kim proroczo mówił Izajasz. On rozpoznał w tych słowach Pana Jezusa, mało powiedziane. On rozpoznał w tych słowach Mesjasza. Ten opis ma swój wspaniały finał. Prawda, którą otrzymał w wyniku rozpoznania tego proroctwa czy pomocy Filipa, spowodowała to, że on od razu postanowił poświęcić się Bogu. Wpływ zrozumienia Biblii jest olbrzymi. Podejrzewam, że wielu z was mogłoby wydać podobne świadectwo. Wielu ludzi poznało Boga w Biblii. Rozpoznało Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. I od tego momentu postanowiło zmienić swoje życie. Tak jak uczynił to ten etiopski dworzanin. Prawdopodobnie dzięki temu człowiekowi, dzięki temu Etiopczykowi Ewangelia została dostarczona ludziom żyjącym w Afryce. Drodzy, starajmy się, by poznanie nauk Biblii, jej wpływ miał swoje odbicie również w naszym chrześcijańskim życiu. Posługujmy się środkami, jakie Pan w cudowny sposób nam dostarcza do tego, by oświecić nasze umysły, abyśmy mogli poznać list, który On również do nas napisał. Wykorzystujmy to wszystko, co do tej pory Pan Bóg uczynił w tym kierunku. Te narzędzia, które mówią bezpośrednio do nas, to powiedzmy, jak ja dzisiaj stoję, staram się przekazać Wam pewne treści, które wyczytałem w Słowie Bożym, to w jakiś sposób również ja dla was jestem być może nieudolnym narzędziem do zrozumienia pewnych rzeczy. Ale Pan wielokrotnie posługiwał się znacznie lepszymi ode mnie, o wiele lepszymi, i podawał takie prawdy swojemu ludowi. I korzystajmy z tych praw. Być może, jeśli będziemy właściwie z tego korzystać, Pan i nas użyje jako tego Filipa do pomożenia, zrozumienia prawdy Bożej innym, do pomożenia, zrozumienia Biblii przez innych ludzi. Tego Wam życzę i sam kończę. Serdecznie Wam dziękuję za udostępnienie tej mównicy.